Lekcja dziewiąta. 2 czerwca. Zwiedzenia w czasie końca. Studium bieżącego tygodnia. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Objawienie Jana 12:9. Jeszcze przed usunięciem z nieba szatan posługiwał się zwiedzeniem, działając wśród aniołów. Opuściwszy swoje miejsce tuż obok Boga, Lucyfer poszedł siać niezadowolenie wśród aniołów. Pracując skrycie i przez pewien czas ukrywając swe rzeczywiste zamiary pod pozorem szacunku dla Boga, usiłował wywołać niezadowolenie spraw, jakim podlegały niebiańskie istoty, twierdząc, że nakładały one na nie pewne ograniczenia. W Edenie posłużył się wężem i użył podstępu przeciwko Ewie. Przez całe dzieje świata, aż do dzisiaj, szatan używa zwiedzenia i będzie to czynił nadal nawet po milenium, usiłując w ten sposób zrealizować swoje cele. Niestety, jest on znacznie sprytniejszy, potężniejszy i bardziej przebiegły niż ktokolwiek z nas i dlatego musimy trzymać się Jezusa i Jego słowa, by uniknąć sideł szatana. Wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana, waszego Boga, wszyscy do dziś żyjecie. 5 Księga Mojżeszowa 4:4. Zasada wskazana w powyższych słowach jest aktualna także i w naszych czasach. W tym tygodniu przyjrzymy się najskuteczniejszym zwiedzeniom szatana i temu, jak możemy się przed nimi uchronić. Niedziela. 27 maja. Największe oszustwo. W pierwszej lekcji tego kwartału mówiliśmy o kosmicznym konflikcie, który, niestety, został przeniesiony na naszą Ziemię. Problem polega na tym, że mnóstwo ludzi, w tym także wielu chrześcijan, nie wierzy w ten wielki bój, gdyż nie wierzą oni w szatana. Według nich fragmenty Biblii mówiące o szatanie, diable, są jedynie wyrazem przednaukowej kultury usiłującej wyjaśnić istnienie zła i cierpienia w świecie. Dla bardzo wielu ludzi pogląd o istnieniu rzeczywistej i nadnaturalnej istoty mającej złe zamiary wobec ludzkości jest porównywalny z fabułą filmu science fiction, jak na przykład postać Dartha Vadera z Gwiezdnych Wojen. Przeczytaj objawienie Jana 2:13-7. Co te wersety mówią o istnieniu szatana, a zwłaszcza o jego roli w wydarzeniach czasów końca? Objawienie Jana 2:13-24. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Wam zaś, pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Objawienie Jana 12:3-7-9, 12:17. I ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów, i wybuchła walka w niebie, Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego. Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Objawienie Jana 13:2. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. Objawienie Jana 22:7-10. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Apokalipsa Jana wskazuje, że w czasie końca szatan będzie miał ogromną władzę nad wieloma mieszkańcami świata, odwodząc ich od zbawienia i nakłaniając do prześladowania tych, którzy dochowają wierności Jezusowi. Ze wszystkich zamysłów greckie Noema, umysł szatana chyba największym jego zwiedzeniem jest nakłonienie ludzi do wierzenia, że on wcale nie istnieje. W końcu, kto będzie się starał szukać ratunku przed przemożnym wrogiem, w którego istnienie nawet nie wierzy? To zdumiewające, jak wielu ludzi uważających się za chrześcijan nie traktuje poważnie poglądu o istnieniu rzeczywistego szatana. Utrzymując, że szatan nie istnieje, ludzie ci ignorują liczne fragmenty Słowa Bożego, które świadczą o działaniach i zamierzeniach tej istoty w naszym świecie, zwłaszcza w czasie końca. Fakt, iż wielu ludzi odrzuca możliwość istnienia rzeczywistego szatana, i to wobec tak przekonujących biblijnych dowodów, powinien nam wyraźnie uświadamiać, jak ważne jest, byśmy rozumieli, czego tak naprawdę naucza Biblia. Choć Apokalipsa Jana mówi o knowaniach szatana, i to zwłaszcza w czasie końca, jaką nadzieję możemy czerpać z objawienia Jana 12:11? Co jest źródłem naszej mocy w walce przeciwko diabłu? Poniedziałek. 28 maja. Dwie błędne nauki. Przeczytaj poniższe wersety. Co mówią one o mocy szatańskich zwiedzeń? Drugi list do Koryntian 11:13-15. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów chrystusowych. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. Drugi list do Tesaloniczan 2:9-10. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Objawienie Jana 12:9. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Objawienie Jana 20:10. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Jak zauważyliśmy we wcześniejszej lekcji, Jezus ostrzegł swoich wyznawców przed zwiedzeniami czasów końca. Jednym ze zwiedzeń, jakie wymienił, jest pojawienie się fałszywych mesjaszów i fałszywych proroków, którzy wielu zwiodą. Jednak fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy nie są jedynym zwiedzeniem, jakiego powinniśmy być świadomi. Nasz wróg w wielkim boju ma wiele sposobów zwodzenia tych wszystkich, których zdoła zwieść. Jako chrześcijanie musimy sobie uświadamiać te sposoby, a jest to możliwe jedynie dzięki poznawaniu Biblii i okazywaniu posłuszeństwa jej nauczaniu. Ellen White wyjaśnia, na czym polegają dwa z tych zwiedzeń, przez dwie błędne nauki, nieśmiertelność duszy i święcenie niedzieli, szatan zwodzi ludzi. Pierwszy błąd stwarza podatny grunt dla spirytyzmu, natomiast drugi jest pomostem łączącym z Rzymem. Protestanci Stanów Zjednoczonych będą pierwszymi, którzy wyciągną rękę nad przepaścią, aby uchwycić dłoń spirytyzmu. Oni również podadzą rękę mocy papieskiej. Pod wpływem tego potrójnego przymierza pójdą śladami Rzymu, depcząc prawa sumienia. To niesamowite, że po tylu latach od napisania tych słów nadal widzimy, jak powszechne w świecie chrześcijańskim są te dwie błędne nauki. Dlaczego poznanie biblijnych prawd i gotowość posłuszeństwa tym prawdom są najlepszą bronią przeciwko zwiedzeniom diabła, zwłaszcza w czasie końca? Wtorek. 29 maja. Nieśmiertelność duszy. Czego wymienione poniżej fragmenty Biblii uczą o stanie umarłych? Jaką skuteczną ochronę dają nam przed dwoma błędnymi naukami? Zobacz Księga Kaznodziei Salomona 9:5-6, 10, Księga Psalmów 115, 17, 146, 4, pierwszy list do Koryntian 15, 16-18, DN 12, 2, Księga Kaznodziei Salomona 9:5-6, 10 wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć. Lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość, jak ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły, i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Księga Psalmów 115, 17. Umarli nie będą chwalili Pana ani ci, którzy zstępują do krainy milczenia. Księga Psalmów 146, 4. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego, w tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Pierwszy list do Koryntian 15, 16-18. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Księga Daniela 12, 2. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. W minionych dziesięcioleciach w coraz większym stopniu zwracano uwagę na przeżycia ludzi, którzy umarli, stracili przytomność, ich serce zatrzymało się i przestali oddychać, a następnie po pewnym czasie odzyskali przytomność. W wielu przypadkach ludzie ci opowiadają niesamowite rzeczy o świadomym istnieniu po tym, jak rzekomo umarli. Jedni mówią, że unosili się w powietrzu i widzieli z góry własne ciało. Drudzy twierdzą, że opuścili ciało i spotkali się ze wspaniałą istotą pełną światła i ciepła, mówiącą o dobroci i miłości. Jeszcze inni mówią, że widzieli swoich zmarłych krewnych i rozmawiali z nimi. Ten fenomen stał się tak powszechny, iż nadano mu nawet naukową nazwę – doświadczenie śmierci. Choć zjawisko to wzbudza wiele kontrowersji, niektórzy chrześcijanie utrzymują, iż jest ono dowodem na nieśmiertelność duszy oraz słuszność poglądu, zgodnie z którym po śmierci ciała dusza udaje się w inny wymiar świadomej egzystencji. Jednak tak naprawdę owo rzekome doświadczenie śmierci jest tylko przejawem jednej z dwóch błędnych nauk. Dopóki ktoś wierzy, że po śmierci dusza nadal żyje w jakiejś formie, będzie poważnie narażony na większość okultystycznych i spirytystycznych zwiedzeń, za pomocą których może być szerzony otwarcie lub pośrednio pogląd, że człowiek nie potrzebuje Jezusa. Większość tych, którzy doznali owych doświadczeń śmierci, sprawozdawało, że duchowe istoty, z którymi się spotkali, a nawet ich zmarli krewni, pocieszali ich słowami o miłości, pokoju i dobroci, ale nie mówiły nic o zbawieniu w Chrystusie, grzechu czy przyszłym sądzie, podstawowych biblijnych prawdach. Należałoby oczekiwać, że skoro osoby te otrzymały przedsmak chrześcijańskiego życia po życiu, to powinny także zetknąć się w ramach tego doświadczenia z podstawowymi prawdami chrześcijańskiej nauki. Jednak to, co usłyszeli, brzmiało bardziej jak dogmaty New Age, co może wyjaśniać, dlaczego wielu z tych ludzi odwraca się od chrześcijaństwa po tym, jak umarli i powrócili do normalnego życia. Dlaczego jako chrześcijanie musimy się trzymać Słowa Bożego, nawet jeśli nasze zmysły mówią nam coś innego? Środa. 30 maja. Sobota a teoria ewolucji. Jak skutecznie szatan zwiódł świat w kwestii rzekomej nieśmiertelności duszy, tak samo skutecznie, jeśli nie bardziej, udało mu się wprowadzić świętowanie niedzieli zamiast biblijnej soboty. Zobacz lekcje 6 i 8, i to przez większość dziejów chrześcijaństwa. W czasach nowożytnych szatan wymyślił kolejne zwiedzenie, które osłabia znaczenie soboty, 7 dnia tygodnia, w umysłach ludzi. Tym zwiedzeniem jest teoria ewolucji. Przeczytaj pierwsza księga Mojżeszowa 1:1-2-3. Czego ten początkowy fragment Księgi Rodzaju uczy nas o tym, jak Bóg stworzył świat i jak długo to trwało? Pierwsza księga Mojżeszowa 1:1-31. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek do dzień pierwszy. Potem rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie, i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem, i tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór, i nastał poranek do dzień drugi. Potem rzekł Bóg, niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg, niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi. I tak się stało. I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzaju jego, i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek do dzień trzeci. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła, większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią. I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek do dzień czwarty. Potem rzekł Bóg, niech zaroją się wody mrowie istot żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios. I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się wody, według ich rodzajów, nadto wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzajów jego, i widział Bóg, że to było dobre. I błogosławił im Bóg mówiąc, rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. I nastał wieczór, i nastał poranek do dzień piąty. Potem rzekł Bóg, niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej, bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało. I uczynił Bóg dzikie zwierzęta według rodzajów ich, i bydło według rodzaju jego, i wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios, i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daje na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek do dzień szósty. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2:1-3. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Nawet pobieżne przeczytanie tych wersetów pozwala zauważyć dwa istotne elementy biblijnego opisu stworzenia. Po pierwsze, wszystko było w nim zaplanowane i wyliczone, nic nie działo się przypadkowo, doraźnie czy na zasadzie prawdopodobieństwa. Pismo Święte nie pozostawia miejsca na przypadek w procesie stwarzania. Po drugie, ten fragment Księgi Rodzaju jednoznacznie objawia, że wszystkie rośliny i żywe istoty zostały stworzone według swoich rodzajów, to znaczy, że każdy rodzaj został stworzony oddzielnie i różnił się od innych. Biblia nie uczy nic o wspólnym pochodzeniu, od jakiejś pierwotnej prostej komórki, całego życia na ziemi. Nawet niedosłowna interpretacja Księgi Rodzaju świadczy jasno, że stwarzanie nie miało w sobie nic z przypadkowości ani nie istniał żaden naturalny przodek wszystkich gatunków. Ale oto pojawia się darwinowska teoria ewolucji, która w swych rozlicznych odmianach uczy dwóch rzeczy: przypadkowości i wspólnego pochodzenia wszystkich gatunków od jednego przodka. Dlaczego tak wielu ludzi usiłuje interpretować Księgę Rodzaju przez pryzmat tej teorii tak zasadniczo sprzecznej z biblijnym przekazem na najbardziej podstawowym poziomie? Błędna i niedorzeczna teoria ewolucji nie tylko zwiodła miliony zeświadczonych ludzi, ale także mnóstwo zdeklarowanych chrześcijan wierzy, że są w stanie pogodzić z nią swoją chrześcijańską wiarę mimo rażących sprzeczności, o których właśnie wspomnieliśmy. Teoria ewolucji i to, co z niej wynika w kontekście wydarzeń czasu końca, jeszcze bardziej pogłębiają niebezpieczeństwo zwiedzenia. Dlaczego mielibyśmy poważnie traktować jakiś dzień, siódmy dzień tygodnia, sobotę, jako pamiątkę sześciodniowego stwarzania, skoro wierzymy, że stwarzanie trwało jakieś 3 miliardy lat, modna ostatnio data rzekomego pojawienia się życia na Ziemi? Teoria ewolucji automatycznie unieważnia siódmy dzień tygodnia, pozbawiając go jakiegokolwiek znaczenia i obracając sześciodniowe stwarzanie w mit podobny do tego o Romulusie i Remusie wykarmionych przez wilczyce. Kto przy zdrowych zmysłach, wierząc, że życie na Ziemi ewoluowało przez miliardy lat, zaryzykuje narażenie się na prześladowanie czy śmierć celem obrony soboty w przeciwieństwie do niedzieli? Czwartek. 31 maja. Fałszywa Trójca. Pojęcie Boga w trzech osobach zostało wyraźnie przedstawione w Biblii. Jednak w kontekście zwiedzeń i prześladowań w czasie końca Nowy Testament przedstawia fałszywą Trójcę, złożoną ze smoka, bestii z morza i bestii z ziemi, opisaną w 13 rozdziale Apokalipsy Jana. Przeczytaj objawienie Jana 12:17-13, 1-2. Co przedstawiono w tych wersetach? Objawienie Jana 12:17. I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Objawienie Jana 13:1-2. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów. A na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. Smok jest tutaj przedstawiony jako falsyfikat Boga Ojca, jako że to on najwyraźniej dzierży władzę. On też dzieli się władzą i autorytetem oraz daje tron bestii z morza, w oczywisty sposób udającej Chrystusa. Dlaczego ta druga potęga udaje Chrystusa? Przeczytaj objawienie Jana 13:2-5. Jakie cechy bestii z morza są tu wymienione? Objawienie Jana 13:2-5. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez 42 miesiące. Poza tym, że otrzymała ona swoją władzę od smoka, co przypomina Jezusa twierdzącego, iż otrzymał władzę od Ojca. Zobacz Ewangelia Mateusza 28:18. Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Bestia z morza doznała, niejako na wzór Jezusa, rzekomej śmierci i zmartwychwstania. Zobacz objawienie Jana 13:3. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Ponadto bestia ta wykonuje swoją władzę przez symboliczne 42 miesiące, czyli przez 3 lata i pół roku, co oczywiście nawiązuje do rzeczywistych 3 lat i pół roku publicznej działalności Chrystusa. W przypadku bestii ten symboliczny okres należy interpretować zgodnie z zasadą dzień za rok jako 1260 rzeczywistych lat. Przeczytaj objawienie Jana 13:11-17. Jak opisana jest tu bestia wychodząca z ziemi? Objawienie Jana 13:11-17. I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało 2 rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Bestia z ziemi sprzyja interesom bestii z morza, podobnie jak Duch Święty wywyższa nie siebie, a Jezusa. Zobacz Ewangelia Jana 16:13-14. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Podobnie jak Duch Święty dokonał nadzwyczajnego sprowadzenia ognia z nieba, zobacz Dzieje Apostolskie 2:3 i ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich, taki bestia z ziemi dokonuje czegoś pozornie podobnego. Zobacz objawienie Jana 13:13. I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. U końca dziejów bestia z ziemi podrobi pięćdziesiątnicę. W jakim celu? By dowieść światu, że fałszywa trójca jest Bogiem w 3 osobach. Jakich innych zwiedzeń w czasie końca musimy się strzec i jak możemy pomóc innym je rozpoznać i im nie ulec? Piątek. 1 czerwca. Do dalszego studium. Zastanówmy się jeszcze nad tym, co wynika z teorii ewolucji w kontekście wydarzeń czasu końca, w tym zwłaszcza w kwestii roli soboty. Jednym z powodów, dla których Karol Darwin, Pierwszy popularny promotor tej teorii usiłował ją wylansować. Było to, że nie rozumiejąc kwestii wielkiego boju między dobrem a złem, miał on trudności w pogodzeniu zła i cierpienia z istnieniem dobrego i miłującego Stwórcy. Z powodu tego błędu usiłował szukać odpowiedzi w naturalizmie. Nie przypadkiem też w połowie XIX wieku, gdy Darwin dopracowywał swoją teorię ewolucji, Bóg powołał ruch Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, sprzeciwiający się temu, co głosił Darwin. Ciekawe, że Kościół Adwentystyczny, którego kreacjonistyczne zasady wiary zostały wyrażone w samej nazwie, zaczął się rozwijać mniej więcej w tym samym czasie, w którym popularność zaczęła zyskiwać darwinowska teoria ewolucji. Gdyby Darwin w porę przeczytał kilka poniższych zdań napisanych przez Ellen White i uwierzył w nie, być może świat uniknąłby jednego z największych zwiedzeń od czasów teorii geocentrycznej i samorództwa. Mimo iż Ziemia została przeklęta, przyroda nadal miała być księgą, z której ludzie mieli czerpać wiedzę. Nie mówiła już teraz tylko o tym, co piękne i dobre. Zło rozpanoszyło się wszędzie, zarażając ziemię, morza i powietrze swym skażonym tchnieniem. Gdzie niegdyś wszystko świadczyło jedynie o Bogu, a świadomość obejmowała tylko dobro, tam szatan pozostawił teraz swoje piętno, szerząc poznanie grzechu. Przyroda przejawiała się i dobrem, i złem, a człowiek musiał się mieć nieustannie na baczności, gdyż niebezpieczeństwo wywołane grzechem groziło zewsząd. Jest oczywiste, że Darwin wywodził swoje ewolucyjne pomysły z błędnego pojmowania przyrody, charakteru Boga i upadłego stanu świata, w którym żyjemy. Niestety, wskutek jego teorii wielu ludzi padnie ofiarą szatańskich zwiedzeń, zwłaszcza w czasie ostatecznego kryzysu. Pytania do dyskusji. 1. Dlaczego tak wielu chrześcijan odrzuca prawdę o istnieniu rzeczywistego i osobowego szatana? Jak świadczy to o niebezpieczeństwie lekceważenia wyraźnych nauk Biblii? 2. Co możesz powiedzieć o sobie, która przeszła doświadczenie śmierci i twierdzi na podstawie tego przeżycia, że człowiek po śmierci nadal żyje? 3. Dlaczego ci, którzy wierzą w ewolucję, będą znacznie bardziej podatni na zwiedzenia w czasie końca?